A z nami na odległość jest były prezydent Bronisław Komorowski. Dzień dobry.
Dzień dobry panu i witam państwa.
Zabrał pan na Suwalszczyznę ciepłą zimową kurtkę, wełniane rękawice i czapkę uszatkę, bo widziałem, że w majówkę sypnęło śniegiem i to mocno.
Wie pan, ja tutaj prawie mieszkam, więc mam wszystko od czasów zimy, jesieni.
Gruby kożuch w szafie czeka na każdą okazję.
Wszystko. Czapki, uszanki akurat nie, aczkolwiek muszę panu powiedzieć, że ona tutaj bywa modna. Jak przychodzą solidne mrozy.
Coś o tym wiem, widuję to czasem także w tamtych rejonach. Ale śnieg na Suwalszczyźnie, choćby w maju, w porównaniu z tym, co dzieje się teraz w polskim Sejmie, to naprawdę nic. Czy po tym, co zobaczył pan wczoraj na Wiejskiej, powie mi pan dzisiaj, że Borys Budka to jest skuteczny strateg i sprawny taktyk polityczny?
Wie pan, ja bardzo szanuję Borysa Budkę. I będę ostatnią osobą, która chciałaby go skrytykować. Więc powiem tylko tyle, że tu niewątpliwie miał sytuację arcytrudną. Nie było dobrego wyjścia, jeśli chodzi o sposób zachowania się Platformy Obywatelskiej w czasie głosowania. No ale winę ponosi Lewica, która taką sytuację stworzyła, rozbiła solidarność opozycji, poszła odrębną ścieżką dogadania się z Prawem i Sprawiedliwością i w moim przekonaniu niestety, ale w znacznej mierze, jeśli nie przekreśliła całkowicie, to postawiła pod wielkim znakiem zapytania coś, co powinno interesować całą opozycję razem. To znaczy postawiła pod znakiem zapytania szansę na jakąkolwiek wspólną listę, a na pewien okres czasu w ogóle na współdziałanie. Więc Borys
Budka tylko, że to Borys Budka, panie prezydencie, na początku grudnia mówił tak, dajemy gwarancję, że tutaj w parlamencie, kiedy trzeba będzie ratyfikować ten nowy fundusz, tak bardzo potrzebny Polsce, będziemy wspierać ten rząd. Wetowanie tego budżetu oznacza zdradę polskiej racji stanu. Może wtedy popełnił pierwszy zasadniczy błąd.
Nie, myślę, że nie. To odzwierciedla, to cytat sprzed miesiąca, odzwierciedla intencje opozycji, bo poza chyba konfederatami, to żadne ugrupowanie z ugrupowań opozycyjnych nie chciało weta w stosunku do pieniędzy europejskich. Odwrotnie, chciało, aby te pieniądze były przez Polskę wzięte, ale chcieli jednocześnie, aby było zagwarantowane ich racjonalne i powiedziałbym ponadpartyjne wydanie.
Pytanie, czy wyborcy to zrozumieją, panie prezydencie?
Nie funduszu wyborczego PiS.
Tylko czy wyborcy to zrozumieją? Bo chociażby sondaż United Service dla Wirtualnej Polski pokazuje, że 67% Polaków mówi dobrze, że w Sejmie cały ten fundusz przeszedł i będą te pieniądze.
Ale ja myślę, dziwię się, że nie 100%, bo to jest przecież taka oczywista oczywistość, że te pieniądze Polska potrzebuje. Tylko to nie jest obojętne, czy te pieniądze Polska weźmie, a następne rządy będą musiały płacić długi i samorządy będą musiały płacić, spłacać te długi. To nie jest obojętne i nie tyle, czy się te pieniądze weźmie, tylko jak je się wyda. Czy uczciwie, czy tu znowu będziemy mieli do czynienia z mechanizmami pana Obajtka na przykład, albo nawet pana premiera Morawieckiego, który zrobił kampanię wyborczą prezydentowi Dudzie za pieniądze budżetowe, które nie były liczone do kampanii, rozdając pieniądze swoim gminom, swoim samorządowcom, a innych pomijając. No to są wstrząsające rzeczy.
Bronisław Komorowski jest naszym gościem, były prezydent. No mówił pan o tym, co dzieje się w opozycji, między partiami opozycyjnymi. No to rzeczywiście to jest interesujące, bo po tym jak Lewica pomogła PiS-owi, politycy Lewicy biorą się za łby z politykami Platformy. Ci z Platformy wylewają gorzkie żale na tych z Lewicy i tak dalej, i tak dalej. No jedni powiedzą, że to jest jakiś taki bal na Tytaniku, a inni, że może raczej powiatowa tańcbuda polityczna.
Pan, no można różnie, można się z tego nabijać, można nad tym płakać.
A nie ma powodu?
Ale ja chciałbym powiedzieć, że wydarzyła się rzecz jednak z punktu widzenia szansy na zmianę władzy w Polsce fatalna. Jeszcze raz powiem, Lewica będzie odpowiedzialna za gigantyczną trudność albo wprost niemożność zbudowania jednej wspólnej listy opozycyjnej. Mam nadzieję, że z tego zostanie wyłączony przynajmniej Senat. Tam ten sukces senat porozumienia senackiego, mam nadzieję, że będzie przemawiał do wyobraźni pana Biedronia, Zandsberga i pana Czarzastego w stopniu wystarczającym, aby no, nie bratać się dalej z Prawem i Sprawiedliwością.
No ale to, co pan mówi, oznacza, że Jarosław Kaczyński najzwyczajniej w świecie ograł opozycję.
Ja nie wiem, czy to Jarosław Kaczyński. Ja wiem jedno, że ograli opozycję posłowie Lewicy, no bo oni w tajemnicy z PiS-em, rozumiem, właśnie co zawsze krytykowali, że gdzieś coś tam w tajemnicy po nocy i tak dalej, no sami to zrobili, wypuszczając, tak powiem, jednak w maliny, jak to się mówi trochę kolokwialnie, nie tylko kolegów z opozycji, ale jednocześnie konkurentów.
Ale zyskał PiS i Jarosław Kaczyński.
Ale również samorządowców. Różnej barwy, różnej maści, różnych sympatii politycznych, bo przecież zawarli porozumienie z PiS-em, z rządem czy z PiS-em, no, w czasie, kiedy były zaawansowane rozmowy samorządowców, którzy dążyli do tego, żeby zagwarantować wszystkim samorządom w Polsce partycypację w tych pieniądzach europejskich na poziomie 40%.
Panie prezydencie, znudził się pan troszkę polityczną emeryturą?
Ja nigdy nie przeszedłem na polityczną emeryturę, więc nie mam się czym nudzić.
No i jednak nie jest pan aktywnie działającym politykiem. Pytam, czy dzwonią do pana politycy i mówią, wraca pan do politycznej gry?
Tak, takich telefonów mam sporo, SMS-ów także, ale chcę panu powiedzieć, że ja nigdy jakby nie wychodziłem z polityki w pełni. Występowałem chętnie w roli nie tylko komentatora, ale także i wspierającego różne działania polityczne opozycji. I w takiej roli zamierzam występować w dalszym ciągu.
No właśnie, być tylko to będzie rola doradcy, rola twórcy, rola patrona czy aktywnego lidera, jeśli chodzi o tworzenie tego nowego, konserwatywnego ruchu, o którym pan mówi.
Wie pan, ja jestem politykiem spełnionym i człowiekiem spełnionym w ogromnej mierze, więc ja się nie rwę do żadnych nowych zadań, ambicji. Ja nie mam już ambicji, żeby czemuś przewodzić, gdzieś, nie wiem, uczestniczyć w jakiejś walce politycznej. Ja sobie wystawiam zadanie, które w moim przekonaniu jest ważne i ambitne. To znaczy moim zadaniem jest zbudowanie albo wzmocnienie biegunów konserwatywnych w opozycji demokratycznej dzisiejszej, a w tym także wzmocnienie i działanie na rzecz najsilniejszego z tych biegunów, bo to jest jedyna partia, która mówi o sobie, że chce być partią konserwatywną czy o typie chadeckim. Mam na myśli Koalicję Polską, a szczególnie formację pana Władysława Kosiniak-Kamysza, którego niezwykle szanuję i do którego mam zaufanie.
To o tym, więc dlaczego teraz stawia pan na PSL i Koalicję Polską, rozmawiamy już teraz w internetowym radiu rmf24.pl i w portalu interia.pl. Wiele się, mam nadzieję, tam za chwilę wyjaśni. Były prezydent Bronisław Komorowski nieustająco z nami. No właśnie, mówi pan, że by wokół PSL-u powstał ten nowy ruch konserwatywny, ruch ludzi o konserwatywnych poglądach z opozycji demokratycznej. Dlaczego ten ruch ma powstać wokół PSL-u, a nie wokół Platformy Obywatelskiej, którą pan przecież tworzył?
Musi pan zapytać o to Platformę Obywatelską. Ja konsekwentnie wspierałem w Platformie Obywatelskiej to skrzydło konserwatywne, z którym mam masę przyjaciół, ale także wspierałem Platformę jako całość. I nie zamierzam przestać wspierać, tylko oceniam, że Platforma dokonała zwrotu na lewo. Być może będzie teraz skutecznie łowiła wyborców lewicowych, pewnie tych rozczarowanych do kierownictwa partii lewicowych, którzy się zbratali z PiS-em, ale jest zadanie niesłychanie istotne z punktu widzenia przyszłości Polski. To jest zadanie stworzenia alternatywy dla rozczarowanych Prawem i Sprawiedliwością i ich rządami wyborców.
Czyli ta nowa formacja PSL-owska Plus miałaby wyjmować wyborców PiS-u. Ale zakłada pan, że w tym nowym ruchu politycznym, czy w tej nowej formacji znajdzie się część obecnych polityków Platformy Obywatelskiej?
od razu panu powiem, być może pana rozczaruję, ale powiem, ja absolutnie nie angażuję się w żadne wyciąganie kogokolwiek z jakiejkolwiek partii opozycyjnej.
Ale jak przyjdą, zapukają, to chyba nikt ich kijem nie pogoni.
Uważam, że dojrzała polityka polega między innymi na tym, że stosuje się zasadę taką, którą mają lekarze. Primum non nocere, czyli po pierwsze nie szkodzić. Oczywiście ludzie, politycy mają pełne prawo wyboru, gdzie chcą, gdzie będą się lepiej czuli. Ja nie organizuję żadnej irredenty w Platformie Obywatelskiej. Odwrotnie, bardzo bym chciał, żeby Platforma, tak powiem, troszkę się nawróciła na konserwatyzm, bo Platforma Obywatelska z moich czasów, jak powstawała, miałem swój udział w pisaniu deklaracji ideowej. Radzę panu ją przeczytać.
Ale czytałem ją całkiem niedawno przy okazji prac nad obecną deklaracją ideową.
Ta deklaracja ideowa, którą ja wtedy także współtworzyłem, ona mówi wyraźnie o tym, że Platforma jest partią konserwatywno-liberalną. W tej kolejności konserwatywno-liberalną. No dzisiaj dokonała Platforma zwrotu, do tego mają koledzy pełne prawo, no tylko mówię, no to rodzi pewne konsekwencje. Ja sobie nie wyobrażam, aby Platforma jako formacja liberalna, czysto albo liberalno-lewicowa, była w stanie przyciągnąć wyborców centroprawicowych. Więc trzeba stworzyć wehikuł polityczny, albo właśnie uruchomić te bieguny konserwatywne w różnych partiach opozycyjnych, aby wyborcy PiS-u, którzy coraz częściej są rozczarowani radykalizmem, fundamentalizmem, brakiem uczciwości, a różnymi głupotami tego rządu, żeby mieli do wyboru, mieli alternatywę inną, lepszą alternatywę niż głosowanie na PiS.
Politycy z Platformy nie mają panu za złe, że przykłada pan rękę do dzielenia Platformy, a może przeciwnie, są panu bardzo, bardzo wdzięczni i mówią fantastycznie, niech to skrzydło konserwatywne od nas się wreszcie oderwie, będzie nam po prostu łatwiej.
Nie sądzę, aby ktokolwiek tak myślał w Platformie, a na pewno nie Borys Budka, który był sam członkiem, razem byliśmy członkami Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego swego czasu.
No tak, ale zapraszał pan go do składania kwiatów przed grobem nieznanego żołnierza. Zdaje się, że nie skorzystał z tego zaproszenia. Liderzy Platformy generalnie
tak
się tam nie pojawili.
Wie pan, zawiadomiony był także i pan Hołownia. Mam nadzieję, że za rok nam wszyscy się spotkamy przed grobem.
A czemu tym razem nie skorzystaliście z tego zaproszenia?
2 maja. 2 maja w dniu flagi, to przypomnę, to jest dzień flagi, jest ustanowiony w wyniku inicjatywy ustawodawczej właśnie Platformy Obywatelskiej. Więc nie sądzę, aby ktokolwiek podejrzewał mnie o to, że chce zniszczyć Platformę. Ja w dalszym ciągu chętnie będę wspomagał i konserwatystów w Platformie Obywatelskiej, ale także bardzo, bardzo chętnie, z całym zaangażowaniem chciałbym wspomagać ten sensowny kierunek na przemianę ideową Polskiego Stronnictwa Ludowego, bo obserwowałem PSL w czasach, gdy był częścią, tworzył rząd z Platformą Obywatelską. Wtedy był PSL, był taką konserwatywną kotwicą w rządzie, a dzisiaj taką samą rolę może odgrywać w ramach opozycji, nie na zasadzie niszczenia konkurencji, tylko na zasadzie być może no, lekkiego powiedziałbym konkurowania także w tym obszarze nowoczesnego konserwatyzmu, bo przecież nie można zostawiać tego obszaru myśli, tych obszarów, tych wartości PiS-owi.
No, no tak, tylko Polskie Stronnictwo Ludowe, panie prezydencie.
Chce mieć monopol na patriotyzm, monopol na tożsamość narodową, na rodzinę. Trzeba mówić o tych samych sprawach, odnosząc się do tych samych wartości, ale mówić innym językiem, nie radykałów, rewolucjonistów pisowskich, nie fundamentalistów nacjonalistycznych, tylko mówić z pozycji sił politycznych, które chcą modernizować Polskę tak, aby była nowoczesna i europejska, ale w zgodzie z wartościami tradycyjnymi.
Tylko że PSL próbuje od dawna budować szersze koalicje, od lat w zasadzie, tworzy koalicję polską, a to zaprasza europejskich demokratów, a to Pawła Kukiza, co kończy się słabo, najdelikatniej mówiąc. Sporo jest tych zalotów i nieudanych romansów. Pan się tego nie obawia, że to już jest kolejne podejście do budowania koalicji wokół PSL-u?
Wie pan, oczywiście, że się obawiam. Jest takie powiedzonko z Polska po francusku, que ne risque, tego wpysk. Więc oczywiście jest się czego obawiać. Ja z niepokojem nie chciałem specjalnie ostro się wypowiadać. Widziałem to, ten mariaż z Kukizem, ale było to chyba taki jakiś akt rozpaczy, szukania pewnych partnera do wyborów. Mam nadzieję, że do wyborów jeszcze jest sporo czasu. Po tej wolcie lewicy to prawie jest pewne, że to będzie jeszcze trwało 3 lata, więc można dużo zrobić, aby nie powtórzyły się takie improwizacje przedwyborcze, tylko aby powstała formacja, która w sposób sensowny będzie reprezentowała wyborców centroprawicowych.
No i pytanie, czy jest potrzebna, skoro na przykład Szymon Hołownia właśnie do nich się próbuje odwoływać?
Być może, tylko ja obserwuję, że Szymon Hołownia się nie definiuje ideowo. On mówi o swoich osobistych poglądach, a nie o poglądach formacji, którą buduje.
Ale celuje formacji, właśnie w tych wyborców buduje. I tu może być problem dla was.
Może. Formację, którą buduje między innymi w oparciu o ludzi, którzy raczej są poglądów czysto liberalnych. To są niektórzy moi koleżanki, koledzy dawni z Platformy Obywatelskiej, albo wręcz ludzi o poglądach lewicowych. I sam mówi, że ma różne poglądy z nimi. No, jeśli pan Szymon Hołownia by chciał, tak powiem, jakoś zdefiniować swój ruch bardziej, tak powiem, centroprawicowo, to ja byłbym bardzo zadowolony.
Czyli byłoby dla niego miejsce w tej chadecji, w tej koalicji budowanej wokół Polskiego Stronnictwa Ludowego?
Ja żadnej chadecji nie buduję. Wie pan, chadecja... Kiedyś marzyłem o takiej formacji chadeckiej. I to był czas, kiedy wydawało się, że ona może powstać na bazie Solidarności. Ale dzisiaj to chyba nie jest najlepszy okres ze względu na to, że jednak właśnie nawet odpowiedzialność za Kościół wymaga mówienia głośno o tym, że Kościół popełnia błąd, angażując się politycznie.
Tak, pan mówi partia umiaru, rozsądku, partia centrum, tylko że to już było po drodze wiele razy. Wielu chciało stworzyć nowe centrum w Polsce. Pytanie, jak to się skończyło.
Dlatego to nie jest kwestia nazwy, tylko kwestia programu, który byłby atrakcyjny, oczywiście nie dla całej sceny politycznej, ale naprawdę dla wielu ludzi, którzy marzą o tym, żeby w Polsce polityka była bliżej normalności i była bardziej umiarkowana i była prowadzona właśnie na rzecz Polski europejskiej, ale w zgodzie z wartościami tradycyjnymi. Polacy wcale, większość, ja nie wiem, nie chcę mówić większość, mniejszość, ale wiem, że bardzo wielu wyborców po prostu już ma dosyć radykalizmu politycznego i z lewej i z prawej strony. I wielu ma dosyć takiego fundamentalizmu i znowu i prawicowego i lewicowego.
I to mówi dokładnie Jarosław Gowin na przykład, który także do tego centrum się odwołuje. Pytanie, czy widziałby pan miejsce w takiej nowej formacji centrowej dla Jarosława Gowina, dla ludzi Gowina, ludzi Porozumienia?
Wie pan, jeżeli ta formacja powstanie, ona będzie miała na pewno charakter taki federacyjny, właśnie koalicyjny, a Jarosław Gowin absolutnie tak, wielokrotnie o tym mówiłem, że ja nie rozumiem, gdzie ludzie o prawdziwie konserwatywnych poglądach, jak mogą znaleźć się w takim towarzystwie pisowsko-ziobrowym. Nie mogę tego pojąć, bo konserwatyzm to jest między innymi szacunek dla prawa, dla państwa jako dobra wspólnego. No i to jest szacunek także dla państwa prawnego. No więc nie można być z jednej strony wiarygodnym konserwatystą, a z drugiej strony tolerować radykalizm rewolucjonisty, nacjonalisty, narodowca, który ma prawo i państwo prawne za chetkę pętelkę.
To zapytam konkretnie, panie prezydencie, czy gdyby pan był dzisiaj liderem opozycji, rozmawiałby pan z wicepremierem Gowinem o możliwości stworzenia rządu technicznego?
Nie wiem, nie ma lidera opozycji, są liderzy poszczególnych formacji.
Dobrze, pan jako Bronisław Komorowski, były prezydent, podejmowałby takie rozmowy?
Gdybym był szefem którejkolwiek z tych partii, ale nie jestem i nie zamierzam.
To jasne, ale gdyby,
to oczywiście pan rozmawiać. Jak najbardziej, tak. Bym starał się przynajmniej tworzyć wrażenie, że jeśli Jarosław Gowin i jego środowisko chciałoby zerwać relacje z radykałami politycznymi, to po stronie tych, tak powiem, konserwatywno opozycyjnej jest dla nich miejsce.
No tak, oczywiście. Ale to nagle zapomniałby ale pan o tym, że oni przez lata pracowali razem z Prawem i Sprawiedliwością i że przez lata opozycja zarzucała im, że psują wymiar sprawiedliwości, sądy, że nie trzymają się praworządności?
No, proszę pana, oczywiście ja też z Jarosławem Gowinem współpracowałem w ramach Platformy Obywatelskiej i ubolewałem, że on odszedł z Platformy.
No tak, ale mówimy o tym, co wydarzyło się później.
Kruszenia się skrzydła konserwatywnego. Ale w polityce nie warto się obrażać także na tych, którzy popełniają błędy, bo wszyscy popełniamy błędy, różnorakie błędy. Ale ja wolę pamiętać Jarosławowi Gowinowi rzeczy przyzwoite. Na przykład to, że zablokował te wybory kopertowe organizowane przez Morawieckiego i Sasina. Wolę pamiętać parę innych rzeczy pozytywnych. I oczywiście każdy zbiera na koncie różne opinie związane z tym, jaką drogą polityczną szedł, jakie decyzje podejmował. Ale to na szczęście w polityce nie jest tak, że raz popełniony błąd eliminuje, tak powiem, z normalności i z kontaktu z innymi ludźmi, z którymi może być ten wspólny wymiar ideowy czy programowy.
Mówi pan o tym, że raczej należy zapomnieć o wspólnych listach opozycji w wyborach parlamentarnych, ale pana zdaniem to jest optymalny scenariusz, stworzenie jednej listy opozycji wspólnej, czy jednak z punktu widzenia strategii politycznej i z punktu widzenia wyborców bezpieczniejszym rozwiązaniem jest tworzenie bloków, dwóch, może trzech bloków opozycyjnych, które powalczą z PiS-em?
To jest pytanie z jednej strony o ambitność projektu, programu i bardziej ambitny byłoby stworzenie jednej wspólnej listy, bo ona by miała szansę poprzez metodę Donta, która obowiązuje na rozstrzygnięcie kwestii na rzecz opozycji. Ale nie warto mówić o rzeczach, które stają się albo stały się przyczyną działań lewicy, po prostu nierealne.
To dzisiaj realne lewica, jest, są dwa
ja
bloki wyborcze?
Pan, czemu lewica to zrobiła? Ja myślę, że chyba nie zdawali sobie sprawy do końca, jakie będą skutki tej decyzji. Mi się wydawało, że na parę dni wypadną dobrze jako, no powiedziałbym, zwolennicy porozumienia i pieniędzy. No te pieniądze i tak by do Polski trafiły. Wiadomo, że nikt by nie głosował przeciwko temu, tylko by była próba wyimpasowania pana Morawieckiego, zmuszenia do przyjęcia warunków opozycyjnych z korzyścią dla Polski, dla sposobu wydania. I przypuszczam, że lewica w ogóle się nie zastanawiała, a chyba, że już sama przekreśliła pomysł na wspólne listy. No to proszę powiedzieć, jeśli tego nie wzięła pod uwagę, no to po prostu odegrała w teatrzyku Jarosława Kaczyńskiego rolę, tak powiem, użytecznego idioty politycznego. Ale jeżeli brała to pod uwagę i to kalkulowała, to znaczy będzie odpowiedzialna za złamanie scenariusza, który mógł prowadzić do przegranych przez Prawo i Sprawiedliwość wyborów.
A teraz Senat szybko powinien zająć się tym funduszem odbudowy i całą dyskusją, czy jednak poczekać ze spokojem dyskutować na
to? Szczerze mówiąc, to nie, z punktu widzenia uzyskania dostępu do tych pieniędzy, to nie ma żadnego znaczenia, bo te pieniądze i tak będą przyznane Polsce. Mogą być przyznane na zasadach lepszej gwarancji wydania ich uczciwie w Polsce, albo mogą być przyznane na zasadach takich, że no, róbcie co chcecie, skręcicie politycznie czy partyjnie część tych pieniędzy, to nie nas to już nie obchodzi. Więc ja oczywiście uważam, że jeżeli jest jeszcze szansa na poprawienie zasad wydawania tych pieniędzy, które i tak będzie spłacało całe pokolenie polskie, a więc kolejne rządy, a nie rząd pisowski, to uważam, że warto ten czas wykorzystać sensownie na zbudowanie gwarancji dobrego wydania tych ogromnych pieniędzy w Polsce. Którą? Natomiast to nie jest rozwiązanie już chyba dostępne.
Panie prezydencie, którą maturę przeżywał pan bardziej? Swoją czy maturę swoich dzieci?
No jednak chyba swoją. Swoją dlatego, że no to były inne czasy. Wie pan, ja nie zapomnę wypowiedzi mojej nauczycielki od języka polskiego, która ze zdumieniem zobaczyła, że dostaję bardzo dobre oceny od innych polonistek, a od niej miałem 3 z minusem. No i wtedy zarekomendowała mnie wtedy swoim koleżankom, a Bronek, no to taka trąba narodowo-katolicka. Co odebrałem jako jednak no, chęć ustawienia także i stopnia na maturze wedle kryteriów takich do szkolno-politycznych. Więc już tego rodzaju emocji moje dzieci na szczęście nie miały, więc i pewnie i tatuś miał trochę mniejsze. Może lepiej się uczyły także, bo w związku z tym, ale nie, no też były emocje, ale no matura powinna jakieś emocje wywoływać, wtedy się o niej pamięta i on się chyba bardziej szanuje.
Były prezydent Bronisław Komorowski, bardzo dziękuję za rozmowę. Marcin Zaborski, do zobaczenia.
Do zobaczenia.